Panie profesorze, kolejna grupa pacjentów, społeczności, która miewa problemy, czy miewała problemy przed tym czasem koronawirusa z uzależnieniami typu hazard na przykład.
Nałogi behawioralne, jak to się elegancko nazywa.
Tak, ale tak sobie szukam jeszcze zajadanie.
Seksoholizm.
Na przykład.
Pracoholizm, workaholizm, prawda? Muszę powiedzieć tak, że nie bardzo wiemy jako psychiatrzy, co się z tymi ludźmi w tym momencie dzieje. Ja mam kilku pacjentów, są to oczywiście przewaga zdecydowana mężczyzn, którzy mają problem alkoholowy, mają problem, jeden z nich problem hazardowy. Oprócz tego zasadniczo cierpią na chorobę psychiczną. Głównie jest to choroba afektywna dwubiegunowa. Natomiast muszę powiedzieć, że oni sobie regulują przy pomocy leku, przy pomocy wizyty również regulują swój stan, są dosyć stabilni. Natomiast zupełnie nie wiem, co się dzieje z większością na przykład alkoholików, czy z większością osób uzależnionych od nałogów behawioralnych, bo one jakby nie docierają, przynajmniej do mnie nie docierają. Miałem kilku takich pacjentów i oni po prostu, kiedy mają tylko problem alkoholowy, to przestali do mnie docierać. Dodatkowym problemem, pewnie jeżeli chodzi o grupy wsparcia, szczególnie o AA, to jest to, że nie można się spotkać bezpośrednio. Oczywiście można się spotkać na czacie, prawda?
Można też czyli telefonicznie.
Można się spotkać na Zoomie czy na Skype'ie, ale to nie będzie to, kiedy na przykład sesja anonimowych alkoholików zaczynała się od informacji. Na przykład gdybym to był ja, mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem, nie piłem od 11 miesięcy. Tego nie da się bardzo otworzyć, zasymulować w warunkach rozmów online. Oczywiście tego typu grupy też istnieją.
Spotykają się w bardzo małych grupach, do 5 osób,
no
prawda?
Właśnie. Poza tym jest dużo jakby takich wymówek, prawda? A tam ktoś na ostatnim spotkaniu, które było spotkaniem stacjonarnym, zakaszlał, to ja już więcej nie pójdę, bo się tam zarażę. Albo jacyś nieciekawi ludzie przychodzą, albo coś takiego. Także myślę, że to zajmie sporo czasu, sporo, nie tyle miesięcy, co może nawet sporo lat, żeby odbudować tą wspólnotę znakomicie funkcjonującą ludzi z problemami uzależnieniowymi. No, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Natomiast tutaj trzeba już w tym momencie planować wsparcie dla tychże ludzi, bo nagle zakończy się pandemia i oni staną nagle na brzegu tego jeziora, które w tym momencie przestało już w tym momencie, ta powódź się skończyła i nie bardzo wiadomo, co dalej ze sobą robić.
My wszyscy powinniśmy przygotować się na ten inny czas po pandemii, bo warto chyba o tym pomyśleć, taką projekcję założyć.
Ja myślę,
w charakterze prewencji naszego zdrowia psychicznego.
Decydujące jest podtrzymywanie, czy nawet odtwarzanie pewnych kontaktów z ludźmi, których lubimy, których cenimy. To, co mówiłem, mam przyjaciela, znakomitego kardiologa, który po naszym pierwszym chyba bodajże spotkaniu, tym majowym, następnego dnia zadzwonił do mnie 2 minuty po 20. Ja myślę, dlaczego on dzwoni do mnie po 20? Ano dlatego, że w tym spotkaniu mówiłem, żeby po 20 dzwonić do osób sobie,
tak, sobie bliskich.
I kolega to znakomicie zrealizował. Także dzwonić przede wszystkim do ludzi, z którymi od dawna nie mieliśmy kontaktu, a z tymi, z którymi mamy kontakt, dzwonić regularnie, ustalić dzień, godzinę mniej więcej rozmowy, kiedy powinniśmy sobie zrobić rezerwację godzinną na dłuższą rozmowę i rozmawiać, może nie o COVID-zie, rozmawiać o duperelach, rozmawiać o planach, rozmawiać o sukcesach, porażkach własnych, bliskich osób, ale rozmawiać przede wszystkim. Ten element, jak to się nazywa w lingwistyce, dialogowości, czyli zamiana ról, prawda? Ja jestem nadawca, za chwilę jestem odbiorcą tego, co ktoś do mnie mówi. To jest rzeczywiście element wzmacniający.
I warto ćwiczyć, tym bardziej, że będzie wiele okazji przedświątecznych.
I potem będziemy mieli, prawda, okazję porównać te kontakty telefoniczne z kontaktami rzeczywistymi. Mam nadzieję, że na korzyść tych kontaktów rzeczywistych. Ja mam taką restaurację lubelską Lubiono, w której zawsze organizuję swoje imieniny, które były, które są 30.
No, no to tak, dwa tygodnie minęły, panie profesorze,
tak
to, to jeszcze się dołączam do tych dobrych życzeń.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, o czym chciałem powiedzieć. Czyli zamawialiśmy tam pewne produkty na Wigilię, to właścicielka, menedżerka przypomniała sobie po moim imieniu, kim ja jestem i że ja zawsze to organizuję. Mhm. I od razu jej przyrzekłem, że w przyszłym roku na pewno na 30 listopada będziemy tam obecni. Także o czym chcę powiedzieć? O tym, żeby kontynuować te rozmowy, te kontakty w takiej samej częstotliwości, jak kontaktowaliśmy, jak kontaktujemy w czasie pandemii.
Najpierw nauczyć się wracać, tak? Wracać do tego, co było.
Ale
właśnie.
Może od razu uwaga, co robić w sensie leków. No, ktoś może się poczuć trochę bardziej przygnębiony, smutniejszy, leki przeciwdepresyjne. Ktoś ma stany lękowe, leki uspokajające typu benzodiazepin. Ktoś ma kłopoty ze snem, to od razu z Aleplon czy z Zolpidem z grupy leków nasennych. Nie róbmy tego w ogóle na własną rękę. Wydaje się, że to minimalne nasilenie, my sobie poradzimy z tym sami. Zaburzenia snu są czymś w miarę, w cudzysłowie, normalnym, prawda, w tym okresie. I one miną. Tak samo jak po roku zwykle maksimum mija żałoba po śmierci bliskiej osoby, tak również te problemy samoistnie będą potem ustępowały. Nie szpikujmy się. Bo oczywiście możemy sobie nabrać leków przeciwdepresyjnych, czy leków uspokajających, czy leków nasennych i w tym momencie czuć się dobrze przez jakiś czas. Natomiast pamiętajmy, że po benzodiazepinach, po tak zwanych zetkach, czyli leki, które się stosuje jako środki nasenne, no niestety uzależnimy się. Po zetkach zwykle po 6 miesiącach ich przyjmowania, przy benzodiazepinach leki, tutaj podam celowo nazwy handlowe, na przykład Xanax czy Relanium czy Elenium, to niestety uzależnimy się już po 4 tygodniach. Także
bardzo niebezpieczne.
Jeżeli lekarz, psychiatra czy również lekarz pierwszego kontaktu na nasze lęki związane z COVID-em proponuje nam na przykład Relanium i mówi, że będzie, następna wizyta przypadnie dopiero za 2 miesiące, bo ma duży ruch i w związku z tym wypisze nam receptę na 3 miesiące nawet, to podziękujmy mu łaskawie i idźmy do innego lekarza.
Panie profesorze, to bardzo ważne są wiadomości dla nas wszystkich, dlatego że człowiek w obliczu takiego niepokoju i tak jak pan sam powiedział, stanu, który można, no pewnie to już sam specjalista, czyli ewentualnie psychiatra, stwierdzi, kiedy będzie taka okazja, żeby na podstawie tych elementów, tych czynników, które pan wymienił na początku naszej rozmowy, mieć przynajmniej podejrzenie, że jest to zespół stresu pourazowego. I każdy pewnie z otoczenia najbliższego, bo to się odbija również na tym najbliższym otoczeniu, szuka sposobu na wyjście z tej sytuacji. Ważne, by nie postępować pochopnie i by nie diagnozować się także pochopnie, prawda? Dać sobie szansę, poczekać. To, o czym pan mówi, poczekać, tak. Ale pójść do psychologa?
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych jest na całym świecie mniej więcej taka sama. I ja myślę, że lekarz, do którego pójdziemy, będzie wiedział, że to jest zespół stresu.
I będzie wiedział, co zrobić. I on będzie wiedział, co zrobić. I będzie wiedział, jak pomóc, jeżeli pójdziemy, bo na razie jesteśmy często w kontakcie telefonicznym.
Ośmielmy się. 2/3 ludzi, którzy trafiają do lekarzy z powodu problemów psychicznych, mówi tylko o problemach somatycznych, które towarzyszą. Boli mnie głowa, nie mogę spać, mało jem. 1/3 tylko mówi o problemach natury psychicznej. Natomiast ośmielcie się państwo dodać od razu. Boli mnie głowa, ale od 3 tygodni jestem smutny, nie mogę spać, budzę się w nocy, schudłem 3 kg w tym ostatnim czasie. I lekarz będzie wiedział, co zrobić. To jest akurat przypadek już tak zwanego epizodu depresji. Nie ma epizodu depresji bez leczenia farmakologicznego, ale będą to oczywiście leki przeciwdepresyjne, a nie leki uspokajające.